chciałem się z wami wszystkimi podzielić słowem, które Pan mi dzisiaj rano położył na serce, a jest to słowo zapisane w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 1317 strona. 1317 strona. Czytamy słowo w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie czystego, odnoszącego się do słowa mleka, abyście w nim otrzymali wzrost ku zbawieniu. Jeśli zakosztowaliście, że łagodny jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żyjące jesteście budowani na stan kapłaństwa święty, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał głową narożnika, ale ten też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą w słowo, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, zachęcam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które biorą udział w wojnie przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za zasłonę zła, lecz jako niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś z powodu świadomości Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełni, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Kochani, ten fragment, który przeczytaliśmy, jest bardzo znanym fragmentem Słowa Bożego, wielokrotnie czytanym. Wiele może kazań już zostało na ten temat powiedziane, ale chciałbym, abyśmy podzielili się tym słowem z tego względu, że bardzo często naszej uwadze umyka najważniejsze zagadnienie chrześcijaństwa, najważniejsza rola, jaką ma do spełnienia dziecko Boże żyjąc na tym świecie. Otóż, kochani, żyjemy na tym świecie i każdy z nas chodzi koło własnych spraw, stara się o swoją rodzinę. Zresztą Słowo Boże nam zaleca, abyśmy o naszą rodzinę się starali, bo ten, który nie ma na pieczy domowników swoich, Słowo Boże mówi, to jest gorszy od poganina, od niewierzącego, od człowieka, który nie jest w ogóle w Bogu. Jest gorszy od takiego, więc pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, to źli są ludzie, którzy są poza Bogiem, którzy nie służą Bogu, prawda? Ale chrześcijanin, który nie dba o własną rodzinę, to jest jeszcze gorszy od nich. Także zwróćmy na to uwagę. Jest to niezwykle ważne, że mamy dbać, ale też powinniśmy zobaczyć, co Bóg stawia na naszej drodze i w jaki punkt przesuwa uwagę, która powinna być przyłożona w naszym życiu. Na co powinniśmy tę naszą uwagę mocno zwrócić. Otóż, kochani, Słowo Boże nam tutaj bardzo wyraźnie mówi, umiłowani, zachęcam was, 11 werset, zachęcam was, tam chyba macie napominam. To nie jest właściwe słowo w tym wersecie, zresztą w wielu innych wersetach, gdzie jest wyraźnie powiedziane o napominaniu, Słowo Boże w oryginale nie używa takiego słowa. Jest tam zawsze użyte słowo nie napominam, tylko zachęcam. Napomnienie nie ma dołować człowieka i zwracać mu uwagę, że jest zły, niedobry, zepsuty, do niczego nieprzydatny, bo takie właśnie słowa są użyte w stosunku do kreteńczyków. Pamiętacie, co o nich apostoł Paweł mówi? Brzuchy leniwe, źli ludzie, kłamcy, oszuści. I tam jest właśnie użyte, żeby takich ludzi nie zachęcać, tylko napominać, żeby ozdrowieli w swojej nauce, żeby ozdrowieli w swoim myśleniu. Tu jest użyte słowo zachęcać. Zachęcać, zachęcać, jeszcze raz zachęcać. Ja dzisiaj to, co do was mówię, to też nie chcę wam nagadać, chcę wam was zachęcić do pewnych rzeczy. To znaczy, jeśli mówimy o tym, że Bóg jest srogi, że Bóg jest sędzią, to mówimy prawdę. Czy kłamiemy w tym momencie? Oczywiście, że nie. Bóg jest sędzią i Bóg jest sprawiedliwy i będzie karać za grzechy, za złe postępowanie, będzie za to wszystko karać. Ale rola chrześcijanina, rola dziecka Bożego jest pokazanie w taki sposób Bożego Królestwa, żebyśmy zostali zachęceni do tego Bożego Królestwa, a nie zniechęceni srogością Boga. My do Królestwa Bożego nie chcielibyśmy pójść, jeśli byśmy się dowiedzieli, że Bóg jest taki i taki i taki, i będzie bił, i będzie napominał, i będzie karał, i jest naprawdę srogi, jest naprawdę zły. Chcielibyście wejść do takiego Królestwa? Twój tata to będzie taki. Będzie ciebie bił. Będzie ciebie karał. Będzie ci bez przerwy wymyślał, że źle postępujesz. Czy chciałbyś się wtedy narodzić, jakbyś to wcześniej wiedział, że twój ojciec taki będzie? Otóż to właśnie. I dlatego chrześcijaństwo i służenie Bogu ma być przedstawione w takiej formie i pokazywać nam takie ważne zagadnienia, które nas zachęcą do tego, żeby Bóg Ojciec był naszym Ojcem. Żeby Jego Królestwo było dla nas zachęcające. Żebyśmy chcieli tam pójść. Kochani, to wszystko, że Bóg jest srogi i jest napominający i jest bardzo groźny i straszna rzecz jest wpaść w ręce Boga żywego, to jest wszystko prawda. Ale kochani, my musimy zrozumieć, że w życiu naszym nie jest najważniejsze to, że my na tym świecie żyjemy, że urodziliśmy się na tej ziemi i mamy przed sobą życie. Kochani, Słowo Boże w wielu miejscach mówi, na przykład Salomon mówi, korzystaj z twoich dni, ciesz się, raduj się, baw się, bo tyle jest twojego, ile żyjesz na tej ziemi. To jest wszystko też prawda. Ale wiecie, musimy zdawać sobie sprawę i często jest takie powiedzenie używane, co nasze życie, no cóż to jest pyłek w porównaniu do wieczności. I wtedy się czujemy tacy malutcy i mówimy sobie, no to ja muszę skorzystać, jak takie krótkie jest życie. A wniosek jest niewłaściwy, który w tym momencie wyciągamy. Więc prawda została nam tak przedstawiona, że skłania nas do niewłaściwych wniosków. Dlatego musimy tak Bożą prawdę przedstawiać nam wszystkim i ludziom, którzy jeszcze tutaj nie są, a którzy na pewno tutaj będą w przyszłości. Mamy tak tą prawdę Bożą przedstawiać, żeby to nas zachęcało. Ja chcę żyć dla Królestwa Bożego. Ja nie chcę żyć dla tej ziemi, ja chcę żyć dla Królestwa. Podam prosty przykład. Otóż, kochani, czasami zdarza się w naszym życiu taka chwila, kiedy zaczynamy budować dom. Niektórzy rozumieją, o czym mówię. I kiedy ludzie zaczynają budować dom, to budują go, budują, wkładają wysiłek w to, żeby ten dom stanął, żeby go wykończyć, że starają się, ale zanim ten dom jest gotowy do zamieszkania, to mieszkają w jakimś innym miejscu, prawda? I kiedy mieszkają sobie w jakimś tam wynajętym, czy w jakimś swoim, ale jakimś malutkim mieszkanku, czy jakimś malutkim domku, a budują dużo większy, nowy. Zobaczmy teraz, zwróćmy na to uwagę. Kiedy już przybliża się chwila, że będą mogli się wprowadzić do swojego domu, jak podchodzą do swojego dotychczasowego lokum, do swojego mieszkania, w którym mieszkali? Już ich coś tam trzyma, wiąże jeszcze z tym starym miejscem? Czy o czym oni w tym momencie myślą? Żeby wyremontować to mieszkanie, w którym mieszkają, bo przeprowadzają się do nowego domu i to stare chcą mieć, żeby ładnie wyglądało? Nie starają się o to stare miejsce, prawda? W ogóle się nawet o nim nie myślą w tym momencie. Myślą cały czas o swoim nowym domu, gdzie się wprowadzą. Cały czas im to przyświeca. Marzenia są. Są konkretne dążenia, są starania. Jest wysiłek, jest wkładanie środków finansowych. Wszystko robią, żeby jak najszybciej zamieszkać w nowym domu. W pięknym nowym domu, prawda? A ze starym już ich nic prawie nie łączy, nic nie wiąże. I nareszcie nadchodzi ta chwila, że wprowadzają się do swojego nowego domu. O swoim starym już wtedy nie pamiętają i do niczego ono nie jest im potrzebne. Jeśli cokolwiek przy nim chcą zrobić, to jeśli mieli na własność to mieszkanie, to je coś tam odszykują, żeby dobrze sprzedać. I to wszystko. I nie chcą z nim mieć już żadnych powiązań. Kochani, tak jest w naszym życiu duchowym. Życie nasze na tej ziemi, chcę, żebyśmy to dobrze zrozumieli, jest jak to stare mieszkanie, z którego będziemy się wyprowadzać. Nic nas już z nim nie łączy. My myślimy o nowym naszym budowanym domu. Zupełnie nowym. Tym w Królestwie. To jest nasze marzenie. To jest nasza inicjatywa. To jest nasze działanie. To jest nasza praca. To jest nasz wysiłek. To jest wreszcie inwestowanie, wkładanie środków po to, żeby mój dom w Królestwie był jak najwspanialszy, jak największy, jak najdonioślejszy, jak najpiękniej wyglądał, miał jak najlepsze meble. Kochani, Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, żebyśmy nie przywiązywali się do rzeczy, które są na tej ziemi, bo nasza ojczyzna jest, a znacie to słowo. Nasza ojczyzna jest w niebie, nie jest tutaj na ziemi. Kochani, jeśli żyjemy na tym świecie, to wykonujemy podstawowe rzeczy, które są nam do życia potrzebne. I chcę, żebyśmy przy tym obstawali, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Bóg, który jest potężny, Bóg, który mieszka w światłości, jak Słowo Boże mówi, światłości niedostępnej, to ten Bóg, który mieszka w tej światłości niedostępnej, chce mieć mnóstwo ludzi w swoim królestwie. Chce zaludnić swoje niebo. Możecie to sobie wyobrazić? Bóg, wielki, potężny Bóg, chce zaludnić niebo. I dlatego to, co jest powiedziane w tym słowie, jest powiedziane, abyśmy żyli tak, jak Jezus Chrystus na tym świecie żył. Żebyśmy żyli tak jak On w ciele będąc. Żebyśmy tak właśnie żyli. Jak On żył? Jezus Chrystus, Słowo Boże mówi, stał się tak jak dokładnie kamień węgielny. No to jest to użyte, tylko to jest taki przestarzały termin i może nie dla wszystkich jest to dobrze zrozumiałe. Kamień węgielny to my nieraz sobie, ja przynajmniej tak kojarzyłem, jeszcze jak nastolatkiem byłem, to sobie kojarzyłem, jak to było napisane i tak czytałem, kamień węgielny to takie kamienie, jak się w węglu znajduje, wiecie? I te kamienie w węglu, jak się znajdują, no do palenia się nadają, nie nadają, się je wyrzuca, nie? No to ja tak sobie wyobrażałem kamień węgielny. A kamień węgielny to nie jest ten kamień z węgla pochodzący. Kamień węgielny to jest kamień narożny. Narożny kamień, głowica narożna. Kamień, który się kładzie na samym rogu budynku i takie cztery kamienie się kładzie na rogach budynku i na nich się opiera w sumie cała budowla. Więc jeśli narożny kamień jest byle jaki położony, kruchy, to budowla się zawali. Ona nie będzie stabilna. Musi być ten kamień bardzo mocnym kamieniem. I Słowo Boże nam mówi, że budowla, którą w życiu naszym mamy budować, ma się opierać na takich kamieniach, które się nie rozkruszą, które są naprawdę potężne, a innego fundamentu nam nie dano, jak fundament apostołów i proroków, Jezusa Chrystusa jako kamienie węgielne. Pamiętajmy, że nasza budowla musi się opierać na Słowie Bożym. I dlatego powiedziane jest, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie czystego, i oryginał mówi, odnoszącego się do słowa mleka. Odnoszącego się do słowa mleka. Czyli słowo, jeszcze raz słowo, musi wypełniać nasze wnętrze. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że tam w Królestwie Niebios jest ojczyzna nasza taka, której w ogóle nie porównamy w żaden sposób do tej ziemskiej. W żaden sposób jej do tej ziemskiej nie porównamy, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość. W Księdze Daniela w 2 rozdziale, 34-35 wersecie czytamy takie słowo, które mówi nam o kamieniu, ale już trochę o przyszłości nam mówi, abyśmy to dobrze zrozumieli. I w 2 rozdziale 34-35 werset powiedziane jest tak. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. I Daniela 2 rozdział 44 i 45 werset mówią tak. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto, wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego jest pewny. Kochani, sen jest prawdziwy, a wykład jego jest pewny. Możemy być absolutnie pewni, że to, co Bóg do Daniela powiedział, odnosi się do ludzi mieszkających na ziemi, którzy to słowo słyszą. Słyszysz to słowo? Słyszysz, prawda? Więc odnosi się to do ciebie. Póki jesteś jeszcze na tej ziemi, to słowo się do ciebie odnosi. I ono jest dla ciebie niezwykle ważne, żebyś zwrócił na to uwagę, że Pan Jezus Chrystus, który odszedł z tej ziemi, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca, oręduje za nami, przyjdzie z powrotem. On przyjdzie na tą ziemię z powrotem i przyjdzie, aby na tej ziemi ustanowić królestwo. Moglibyśmy powiedzieć, no jakie królestwo tutaj na tej ziemi jest potrzebne? Jakie państwo nam jest potrzebne jeszcze? No mamy tyle państw na ziemi, gdzie on to państwo utworzy? Już nie ma gdzie tworzyć. Wszystkie tereny już są podzielone pomiędzy narody. Jeżeli by chciał cokolwiek utworzyć, no to będzie musiał wchodzić na cudzy teren. Kochani, Bóg przez swoją działalność na tej ziemi pokazał, że takie rozszerzanie królestwa kosztem innych królestw, które już na ziemi są, Bóg pokazał nam przez naród izraelski, który wstąpił do ziemi obiecanej. Bóg im obiecał tą ziemię i powiedział, idźcie i obejmijcie ją w posiadanie. Tam nikt nie mieszka, nikt tej ziemi nie uprawia, nikt jej nie używa, ale jest ziemia wspaniała, więc idźcie sobie i weźcie ją w posiadanie. Czy tak było? Nie. Ona była zamieszkana w pełni, podzielona pomiędzy plemiona, które jeszcze między sobą walkę toczyły. Jedno drugie chciało wygonić, a bo ziemia była wspaniała, bo cudownie rodziła. Więc ludzie chcieli, każdy z tych ludzi, którzy na tym terenie mieszkał, chciał tą ziemię w posiadanie swoje. I Bóg wysyła tam Izraelitów, żeby oni wygnali wszystkich i Peryzyjczyków, i Ketyjczyków, i tam różne narody, które tam mieszkały, wszystkich mieli wygnać i sami zająć ich teren. Wiecie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na tą ziemię, aby utworzyć królestwo, nie będzie wcale zabierał ziemię poszczególnym królestwom. Trochę zabierze Ameryce, ktoś trochę zabierze Rosji i trochę zabierze Chinom. Trochę zabierze tu z Europy, z każdego państewka po trochę i utworzy takie wspólne królestwo, które odpowiednio tam jakoś nazwie. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na ten świat, rzeczywiście utworzy królestwo. I wiecie, jak to królestwo będzie się nazywało? Tysiącletnie królestwo będzie się nazywało. I tysiącletnie królestwo to nie będzie takie królestwo, jakby pochodziły z tego świata. Słowo Boże mówi, że jak ten kamień odleciał od tej góry i uderzył w posąg, to Słowo Boże mówi, że wszystko zostało zburzone, cały posąg został zburzony, a kamień, jest powiedziane, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Wiecie, tysiącletnie królestwo, ile obszaru na ziemi będzie zajmować? Wszystek obszar. Całą ziemię, wszystko zajmie. Więc Bóg nie będzie wcale po kawałku królestwa zabierał, tylko królestwa się rozwalą. Po prostu się rozwalą. Królestw nie będzie, rozleci się wszystko. Wiecie, w jaki sposób to się dzieje? Ano w taki sposób, że Słowo Boże mówi, że posąg to było zjednoczenie królestw. One były ze sobą połączone. I były cenniejsze, i były mniej cenne, i zamożniejsze, i mniej zamożne. I połączone wszystko było, jest powiedziane, złoto, srebro, miedź, żelazo. Wszystko czym było połączone? Zespawane jakoś, stopione? Gliną było połączone. Czy można gliną połączyć żelazo ze srebrem, ze złotem? Nie. To jest tylko taka mieszanka, która jest bardzo nietrwała. I wiecie, kiedy ten kamień, który jest kamieniem węgielnym, Jezus Chrystus, Syn Boży, kiedy schodzi na ziemię, uderza w to królestwo zjednoczone, uderza, wszystko się rozsypuje. Zupełnie się rozsypuje. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że podstawy tego królestwa są kruche. Nie są zbudowane na Bogu, nie są zbudowane na Chrystusie, nie są zbudowane na żadnym trwałym gruncie. I wystarczy uderzyć lekko fundament tego całego zjednoczonego królestwa i wszystko się rozsypie, przestanie istnieć. Kochani, wiecie, co się dzieje, jeśli jest jakieś cesarstwo, jeśli jest jakieś królestwo, które jest zjednoczone i jednoczy podbitych, zostało mnóstwo państw, w różny sposób mogą być podbijane, mogą być zachęcane, żeby wstąpiły do wspólnoty i niektóre bez wojny wstąpią do wspólnoty. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, kiedy królestwo, cesarstwo się rozpada, to wtedy wiecie co trzeba? Trzeba zupełnie nowego porządku. Bo te państwa, które już weszły do takiego królestwa zjednoczonego, jakby nie są w stanie już samodzielnie funkcjonować. Potrzebują nowej organizacji, potrzebują nowego zjednoczenia, potrzebują czegoś nowego, nowej władzy, nowego panowania. I na czele takich rozbitych królestw stanie Jezus Chrystus i będzie rządził, Słowo Boże mówi, laską żelazną. Czyli będzie w sposób bardzo zdecydowany wydawał polecenia i te polecenia będą mądre i te polecenia będą ważne i będą wskazywać cel i dążenie. Ile czasu to będzie trwało? Tu jest powiedziane przez całe wieki. Będzie to trwało. Przez wieki. Ale nie wieki wieków. Bo jeśli mówimy o wiekach wieków, to mówimy o czasie nieograniczonym. Ale kiedy mówi Słowo Boże, że będzie to trwało na wieki, to oznacza, że będzie to ileś wieków. W tym przypadku wiemy, że Słowo Boże nam mówi, że to będzie 10 wieków. A 10 wieków to jest 1000 lat. Kochani, tak będzie się to wszystko wydarzało i takie będzie to miało znaczenie. Jaka jest nasza rola w tym wszystkim? Ano, kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. My nie jesteśmy z tego świata. My nie jesteśmy z tego świata. Ani obecne państwa i królestwa nie powinny nas za bardzo obchodzić, ani to przyszłe królestwo nie powinno nas za bardzo obchodzić. Tylko wszystko to, co czyni nasz Pan Jezus Chrystus, powinno nas obchodzić. Powinno nas bardzo uważnie obchodzić. Powinniśmy zwrócić na to uwagę, co czyni Pan, co czyni Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus powiedział bardzo wyraźnie, zachęcam was do tego, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które biorą udział w wojnie przeciwko duszy. Abyście wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości. Cielesne pożądliwości zawsze człowieka ciągną do jakichś zachcianek, które chcemy zrealizować. Słowo Boże mówi to, do czego my musimy przywyknąć, to musimy starać się, ażeby pożądliwości nami nie władały. I to są różne pożądliwości. Nieraz myślimy, że pożądliwości ciała naszego to jest seks. To jest pożądliwość ciała. Tak, to jest pożądliwość ciała. Ale pożądliwość oczu, pożądliwość myśli, pożądliwość bogactwa, pożądliwością mogą być pieniądze, czy miłość raczej pieniędzy. Kochani, bardzo dużo jest rzeczy, które są pożądliwością w naszym życiu, a Słowo Boże nam mówi, że mamy z tego wszystkiego korzystać, bo korzeniem wszelkiego zła nie są pieniądze, tylko miłość pieniędzy. I właśnie Słowo Boże na to nam zwraca uwagę. Nie grzechem w naszym życiu jest seks, tylko wypaczony seks. Ten, który nie mieści się w Bożych granicach. I dlatego Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, abyśmy okiełzali umysły nasze. Abyśmy, czytając Słowo Boże, nakładali na nasze zmysły kaganiec. Po prostu kaganiec, wędzidło, uzdę. Koń to jest dobre zwierzę. To jest zwierzę, które jest bardzo korzystne dla ludzi. Na koniu możesz pojeździć, sportowo sobie pojeździć, możesz zrelaksować się. Konia możesz wziąć po to, żeby jakąś pracę wykonać. No dzisiaj już mechaniczne konie to wykonują, ale to robimy, prawda? Ale kochani, jeśli nie założysz dla konia wędzidła, jeśli nie założysz uzdy, to nie wykorzystasz go w właściwy sposób. On będzie szedł tam, gdzie będzie chciał. I ty będziesz krzyczał na niego, woła, on ciebie nie posłucha. Musisz go zatrzymać. Musisz go po prostu zatrzymać. Twój umysł, twoje zmysły. Słowo Boże mówi, że Bóg niektórych ludzi wydał na pastwę ich niecnych zmysłów. Wiecie, jakie zmysły człowieka są? Niecne. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Nasze zmysły zawsze będą ciągnąć nas w niewłaściwym kierunku. Dlaczego? Bo natura człowieka jest grzeszna, zła, zepsuta. Taka jest natura człowieka. Jeśli nie założysz dla swojego umysłu, jeśli nie założysz dla swojej natury uzdy, nie weźmiesz lejców i nie będziesz trzymać siebie na wodzy, to twoje zmysły cię pociągną w różne strony. I możesz nawet być dzieckiem Bożym, możesz być sługą Bożym, możesz być naprawdę wspaniale używanym przez Ducha Świętego. Jeśli popuścisz twoim zmysłom, to one cię pociągną do grzechu. Prościutko do grzechu. Poddasz się zmysłom twoim i one będą ci mówić, jak masz służyć Bogu. Będą ci pokazywać, jak należy Boga uwielbiać. A Bóg bardzo często wypowiada się o ludziach, którzy Go uwielbiają, którzy Mu służą. Prorokujecie, ale ja wam nic nie mówiłem. Wypowiadacie słowa, ale ja tych słów wam do wnętrza nie włożyłem. Wcale nie włożyłem wam do wnętrza. Dlatego w Słowie Bożym, w tym fragmencie, który czytaliśmy, jest powiedziane w 16 wersecie, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. Lecz jako tu użyte macie słudzy, oryginał dokładnie używa tam słowa niewolnicy Boga. Jako niewolnicy Boga. Wiecie, w jaki sposób niewolnik działa? Czy on może według swojej własnej woli działać? Zakazane mu jest to. On musi dokładnie robić to, co powie do niego Pan. Jego Pan mówi stój, to on ma stać. Jego Pan mówi idź, to ma iść. Jego Pan mówi robić coś, to ma robić coś. Dokładnie to, co Pan mu nakazuje. To znaczy niewolnik. Jeśli my jako ludzie zrozumiemy, że mamy być Bożymi niewolnikami, to czujemy się zniewoleni i czujemy, że nie mamy żadnej wolności. Słowo Boże nam mówi, że mamy wolność i to pełną wolność. Całkowitą, pełną wolność. Wolno nam grzeszyć. Wolno nam do piekła pójść. Wolno nam według pożądliwości żyć. Możemy pobłażać swojemu ciału. Możemy kraść. Możemy zabijać. Możemy oszukiwać. Co jeszcze możemy? Bliźniemu żonę jego zabrać. Możemy wszystko zrobić. Możemy. Apostoł Paweł mówi, wszystko mi wolno. Mi wszystko wolno, bo ja nie jestem pod zakonem, jestem pod łaską. Tylko pod pozorem tej wolności, Słowo Boże mówi, nie pobłażajcie ciału. I to jest ta chrześcijańska zasada, o której dzisiaj chciałem powiedzieć. Kochani, na tej ziemi naprawdę krótko jesteśmy. Możemy powiedzieć, no to nie zwracajmy uwagę na to, jak na tej ziemi żyjemy, bo i tak króciutko jest nasze życie na tej ziemi, a my stąd odchodzimy. No tak, tylko Bóg bardzo zwraca uwagę na to króciutkie nasze życie na ziemi. Bardzo króciutkie. I tak jak wielu mówi, że cóż jest nasze życie w porównaniu do wieczności. Rzeczywiście, to jest bardzo króciutki okres czasu. Bardzo króciutki. Nawet Słowo Boże mówi, że istnienie nasze na ziemi jest jak para, która pojawia się nad gotującą się wodą. Jest i raptownie znika. Nie ma. To jest tak nasze życie wygląda. Ale Bóg postanowił, że na to króciutkie nasze życie, które jest takie ulotne jak ta para, będzie baczną uwagę zwracał. I jak będziemy żyć na tej ziemi, to tak też Bóg wobec nas się będzie zachowywać. Słowo Boże podaje nam taki konkretny przykład i przypadek Joba. Pamiętacie? Job. I ja chciałem zwrócić uwagę na to, że na samym początku tej księgi jest powiedziane, że przed obliczem Bożym stanęli synowie Boży. A wśród nich stanął i szatan. I wiecie, co w tym momencie Bóg powiedział? Pochwalił się Jobem. Zwróćcie uwagę. Pochwalił się Jobem. Czyli to jest niezwykle ważne, jak żyjesz przez ten twój króciutki okres na tej ziemi. Czy Bóg się może tobą pochwalić, czy też nie? Bogu bardzo zależy, żeby przed aniołami, nawet przed szatanem, przed demonami, przed wszystkimi stworzeniami pochwalić się tobą. Rozumiesz to? Zwraca uwagę na to, jak żyjesz i chce się tobą pochwalić. Chce stanąć przed swoimi aniołami i powiedzieć, aniołowie, aniołowie, widzieliście mojego sługę Mirka? Widzieliście mojego sługę Janusza? Widzieliście mojego sługę Sławka? Widzieliście mojego sługę? Jak on żyje? A jak on żyje? Czy Job był bez grzechu? Był z grzechem. Czy Job był doskonały, święty, który nic nie uchybiał w swoim życiu? Uchybiał. Ale wiecie, czym się Job charakteryzował? Że na swoje zmysły miał założoną uzdę. I to wyraźnie jest pokazane, że on myślał o sobie, o swoim życiu, muszę ofiarę złożyć. Bo nawet jeśli nie zdaję sobie sprawy z tego świadomością moją, że zgrzeszyłem, to wiem, że na pewno zgrzeszyłem, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem w stanie w idealny sposób żyć. Na pewno zgrzeszyłem, więc co mam zrobić? Złożę ofiarę. Złożę ofiarę. Kochani, czy my, jako dzieci Boże, pamiętamy o tym, żeby złożyć ofiarę? Powiecie, Stary Testament już nie jest ważny, już nie musimy zwierząt zabijać i spalać je jako ofiarę za nasze grzechy. No tak, nie musimy, oczywiście. Ale ofiara za nasz grzech musi być złożona. A żeby nasz grzech został w tej Jezusowej ofierze również włączony i przebaczony nasz grzech, to co trzeba zrobić? Grzechy, które są niewyznane, są też nieprzebaczone. Jeśli są niewyznane, są nieprzebaczone. Czy dbamy w naszym życiu o to, abyśmy złożyli ofiarę za nasz grzech? Czy dbamy w naszym życiu o to, aby ofiara za nasz grzech złożona została przywołana w pewnym momencie? Może nie pamiętamy już nawet o tym, że dzień nasz musi się kończyć wyznaniem grzechów. Może tego nie pamiętamy już. Jakbym tak zapytał i chcielibyście naprawdę być szczerzy przede mną i przed Bogiem. I bym zapytał, kiedy ostatnio wyznawałeś swoje grzechy i przepraszałeś Boga za to, co źle uczyniłeś lub ewentualnie źle uczyniłeś? Jaki okres czasu byś podał? Dzień temu, dwa dni temu, tydzień temu, miesiąc temu, no w ubiegłym roku ostatnio. Różne by były okresy podane, jestem pewny. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że mamy dbać o nasze życie. Mamy dbać o nasze życie. Jak to źle, kiedy chodzimy ciągle w tym samym ubraniu i go nie pierzemy, prawda? Jak to źle? Kiedy ostatnio miałeś prane twoje ubranie? Łatwo sobie przypomnieć? To jest ciekawe, wiecie? Że czasami chrześcijanie częściej piorą swoje ubrania niż swoje dusze. Częściej piorą. Taka jest prawda. Dbają o swoją czystość zewnętrzną, ale wewnętrzną czasami nawet nie widzą potrzeby. A Bóg się chce tobą pochwalić. Chcę powiedzieć, widziałeś, byłeś w Białej Podlaskiej, anioły, widzieliście? Widzieliście? Pytam się was, po tym świecie chodzicie, wspomagacie moich ludzi, widzieliście mojego sługę, czy moją służebnicę w Białej Podlaskiej? I wymienia tu imię, chwali się tobą. No czym się pan ma pochwalić w moim życiu? Ma się czym pochwalić, czy nie? Może powiedzieć, no Bóg raczej wiedzie, czy ja znam swoje życie na tyle, żeby wiedzieć, czy Bóg pochwali, czy nie pochwali. Słowo Boże nam mówi, że Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeśli masz coś przebaczone, jeśli jesteś oczyszczony, jeśli masz dobre świadectwo od Boga, to Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że Bóg nas chwali. Tak to działa. Tak to działa, kochani. Dlatego żyjemy na tym świecie, a mamy tak żyć, jakbyśmy wykańczali dom w niebie. Jakbyśmy już go meblowali. Jakbyśmy już mieli przygotowane tam miejsce. Przecież Jezus Chrystus powiedział, idę, aby wam przygotować miejsce, a kiedy wam przygotuję miejsce, przyjdę znowu. Aby was wziąć, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czyż nie jest to dokładnie to, o czym mówię od początku? Przecież to jest dokładnie to. Szykujemy miejsce w niebie. Współdziałamy z naszym Bogiem. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie o tym mówi. Psalm 118, 22, 23 werset mówi: kamień przez budujących odrzucony stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Izajasz 28, 16, dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Rzymian 9, rozdział 32, werset. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, to kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. A kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Dzieje apostolskie 4:11. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących. Tym, który się stał głowicą węgła. Mateusz 21:42. Rzecze im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Kochani, Słowo Boże nam pokazuje, że nasze życie na tej ziemi ma polegać na tym, że my jako żyjące kamienie pozwolimy się wbudowywać w Bożą budowlę. Pozwolimy na to, żeby Bóg nas wziął i wbudował w swoją budowlę. Bóg chce, aby nasze miejsce tam w Królestwie Niebios było przyozdobione. Dlatego skarbcie dla siebie skarb, który nie ginie, którego rdza nie zeżre. Kupujemy samochód i na co liczymy? Że wszystkie samochody rdza będzie trawić naszego? Nie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma. Rdza będzie trawić wszystko. Mól i rdza będzie docierać wszędzie. I będzie niszczyć wszystko. Możemy powiedzieć, no tak, ale my tylko szlachetne materiały zbieramy. A złoto to nie można zniszczyć? Jest taki królewski kwas, który niszczy i złoto. Jest taka możliwość, że i złoto zostanie zniszczone. A Słowo Boże mówi, że wasze złoto i wasze srebro śnieć pokryła. Możemy powiedzieć, no jak to, złoto śnieć pokryła? Tak, to nie był wcale tombak. To było złoto i śnieć pokryła. Jak długo złoto będzie leżeć, to pokryje. Wiedzmy o tym mówi Słowo Boże. Bo coś, co jest naprawdę trwałe, jest pochodzenia niebiańskiego. I dlatego, kochani, musimy zdawać sobie sprawę, że tu na ziemi żyjemy, możemy mieć wiele rzeczy. Wielkie błogosławieństwo, tak jak Job miał, potężne błogosławieństwo i był najbogatszym człowiekiem na wschodzie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my też byli bogaci, ale powinniśmy przede wszystkim szukać Królestwa Bożego. Królestwa Bożego i Jego spraw i wszystkiego, co jest z Królestwem Bożym związane. I posłuszeństwa Bogu naszemu i trzymania na wodzy naszych zmysłów. Pamiętajmy o tym, to jest niezwykle ważne. Bo możemy powiedzieć, że każdy człowiek ma jednakową rolę do spełnienia. Nie, każdy ma inną. Masz inne zadanie, każdy człowiek ma inną rolę do wypełnienia. Ale cel jest jeden, tylko jeden i ten najważniejszy. I najważniejsze jest to, co ma naprawdę wpływ na opanowanie naszych zmysłów. Najważniejsze jest właśnie to. Dlaczego nam Pan takie zmysły dał? A zapytamy, jak wejdziemy do Królestwa Niebios. I jeśli wejdziemy do Królestwa Niebios. Zapytamy Pana, dlaczego takie zmysły dostaliśmy. Ale Słowo Boże nam mówi, że Jezus Chrystus jako malutki narodził się na tym świecie i nie wydawał swojego głosu, nie głosił Słowa Bożego, dopóki nie nauczył się, co robić? Rozpoznawać pomiędzy dobrem a złem. wybierać dobro spośród tych wszystkich rzeczy, które do Niego docierają. To nie ja wymyśliłem, Słowo Boże tak mówi. Moglibyśmy powiedzieć, to cały Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ten świat, miał również możliwość taką, żeby wybrał zło? Niemożliwe. Przecież On był doskonały. Był doskonały. I nigdy zła nie wybrał. Ale potencjalnie taką możliwość miał. Pomyślcie, jak od samego dziecka można trzymać na wodzy swoje zmysły. Od samego małego dziecka, kiedy tylko świadomość zaczyna w głowie być. Jak można upilnować swoje własne życie tak, żeby trzymać na wodzy swoje zmysły? Żeby nie uczynić żadnego uchybienia? To jest naprawdę sztuka. To jest naprawdę cenne przed Bogiem. Dlatego Bóg tak wyraźnie z nieba wypowiedział się słyszalnym dla ludzi głosem: o, ten to jest mój umiłowany syn. Mam w nim upodobanie. I dlatego Jezus Chrystus został wyznaczony jako kamień narożny. Jako kamień, na którym wszelką duchową budowlę musimy opierać. Bo On jest, jedyny On jest godny tego. Ale kochani, Słowo Boże nam mówi, zachęcam, abyście wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości. Powiem tak, bracia i siostry, wstrzymujcie się. No wstrzymujcie się przed cielesnymi pożądliwościami. Starajcie się. Wkładajcie w to wysiłek. Patrzcie, co Słowo Boże mówi. Porównujcie swoje życie. Jeśli coś jest nie tak, to wieczorem, każdego dnia stawajcie przed Jego obliczem i proście o przebaczenie. A jeśli w ciągu dnia zdajecie sobie sprawę, że coś nie tak, to od razu przeproście Pana. I poproście, żeby Jego krew omyła was od wszelkiego grzechu. To jest niezwykle ważne. Kochani, pomyślcie, ile oszczędności macie, ile pracy wam Bóg ujął. Bo gdybyście byli Żydami w tamtych czasach, to tylko coś źle zrobiliście, zaraz baranka zażynać, albo przynajmniej gołębia, zażynać i składać ofiarę. Wiecie, ile razy dziennie musielibyście ofiarę składać? Pomyślcie tylko, ile razy dziennie musielibyście składać, a ile to kosztuje? Pan wam oszczędził tego, Jego Syn, Jezus Chrystus, zmarł za nasze grzechy. Ale my musimy się na tą ofiarę powołać. Ona nie działa tak automatycznie. Działa automatycznie pod warunkiem, że wyznajesz twoje grzechy. Wtedy działa. Jeśli nie wyznajesz i mówisz, ja dobrze zrobiłem, ja właściwe zrobiłem. Że ukradłem, że oszukałem, to było naprawdę właściwe, bo Jemu to nie było potrzebne. Kochani, zastanówmy się nad własnym życiem, bo ono jest naprawdę ważne. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Wśród ludzi, którzy są na zewnątrz, macie prowadzić życie nienaganne. Żeby nie było za co was zganić. I powiedzieć, ty źle postępujesz. Dalej jest powiedziane, bądźcie poddani władzy. A my dzisiaj co o władzy mówimy? Parę nazwisk wymienię. Kaczyński, Tusk. Wymieniłbym parę nazwisk. I bym powiedział, co sądzicie? Ile ja bym się dowiedział, co wy sądzicie na ten temat. A przeważnie to wcale nie byłyby takie pochlebne opinie. A Słowo Boże mówi, bądźcie poddani władzy. Bądźcie poddani władzy. Powiecie, jak można się poddać, jak oni to robią i to robią i tamto robią. To weź karabin i go zabij. Tak? Tak ma chrześcijanin robić? Słowo Boże mówi, módlcie się o wasze władze. Wiecie, kto ustanawia i usuwa władzę? Parlament czy kto? Kto? Ludzie? Sejm? Kto to? Bóg. Więc jeśli chcesz zmiany władzy, to się módl. Módl się do Boga. Całym sercem, gorąco. I jeśli masz rację, i Bóg powie, a ty masz rację, że się modlić o zmianę władzy. Bóg zmieni. Ale jeśli się modlisz, to Bóg w pewnym momencie może do mnie powiedzieć, jak ja się modlę, może powiedzieć, przestań, już starczy. Nie módl się. Wiecie, po czym wyciągam taki wniosek, po jakich przykładach? W Piśmie Świętym jest wiele razy powiedziane, że mężowie Boży, którzy naprawdę blisko Pana chodzili, prosili o niektóre rzeczy, a Pan im powiedział, więcej się w tej sprawie do mnie nie módl. Powiedział tak Pan do Mojżesza. Kiedy Mojżesz prosił, Panie, daj jednak, żebym ja wszedł do ziemi obiecanej. No daj, pozwól, żebym wszedł do ziemi obiecanej. Kilka razy się o to do Boga modlił, a Bóg co w końcu mu powiedział? Dosyć! Nie módl się już w tej sprawie. Więcej nie wracaj do tego tematu. Nie wejdziesz. A kiedy Mojżesz był posłuszny Bogu i więcej nie wracał do tego tematu, to Bóg się zlitował i z daleka pokazał mu tą ziemię. Jaką decyzję Pan podejmie? Tacy powinniśmy być zadowoleni z tej decyzji. Apostoł Paweł modlił się o wiele ludzi, o uzdrowienie. Mnóstwo ludzi było uzdrowionych. A modlił się o siebie, bo miał chorobę. I Pan co mu odpowiedział? Nie módl się więcej w tej sprawie. Dosyć ci na łasce mojej. Więcej nie proś mnie o to, bo cię nie wysłucham. Kochani, więcej przykładów mógłbym przytoczyć. Ale wiedzmy o tym, że jeśli w życiu naszym o coś prosimy i gorąco wołamy do Pana, i jest to na przykład władza, która załazi nam na skórę, czy coś podejmuje takie decyzje, które w nas godzą. Nie dołączajmy się do tego całego chóru krakania. Wron, które kraczą i kraczą i kraczą. Nie dołączajmy się do tego chóru, bo my nie jesteśmy z tego świata. My naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy siedzą w okręgach niebieskich i wiemy z perspektywy nieba, kto decyduje w tej sprawie. Dlatego bądźmy poddani, a jeśli nie chcemy się poddawać, bo w czymś jesteśmy krzywdzeni, to powiedzmy temu, który decyduje o tym. Ale nie występujmy sami, bo to nie jest według woli Bożej. Wszystkich szanujcie. Wszystkich szanujecie? Kogo trzeba, szanujemy. Przeanalizujcie to słowo w sobie w domu. Na spokojnie. Braci, miłujcie tych, którzy są w społeczności, w kościele. Wszystkich kochacie? No właśnie. Niektórych się przecież nie da kochać, prawda? Nie da się niektórych. Większość to tak, w zasadzie tak. Ale niektórych tamtego na przykład, weź tu kochaj go. No. Nie da się. A Słowo Boże nam mówi... Braci, miłujcie. Wszystkich miłujcie. Miłujcie. Wszystkich szanujcie. Oprócz. Słowo Boże raczej mówiąc oprócz podaje nikomu nic winni nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej. Boga się bójcie. Boga się bójcie. Miejcie bojaźń Bożą w sercach waszych. Niech bojaźń Boża będzie w sercach waszych. Kochani, chodzimy jeszcze po tym świecie, ale nie wiemy jak długo. Chodzimy po tym świecie, ale szykujemy się do przeprowadzki. Do przeprowadzki do domu, który wykańczamy już. Meble już tam stawiamy. A więc żyjmy ten czas tutaj na ziemi, ten czas pielgrzymowania naszego, tak jakbyśmy w każdej chwili szykowali się już do przeprowadzki. Tak mamy żyć. Opanowujmy nasze zmysły. Pamiętajmy, że zmysły to nas mogą zawieść tylko i wyłącznie na manowce. Bogu się nie służy według własnego rozeznania, według własnego wyobrażenia. Bo jeśli służymy według własnego wyobrażenia, to Bóg może powiedzieć, święta, święta macie, Wielkanoc się zbliża, to ja wam powiem, nienawidzę waszych świąt i gnój waszych świąt rzucę wam na twarz. Kochani, ja cytuję Słowo Boże. Cytuję Słowo Boże. Bóg tak powiedział kiedyś do Izraelitów, którzy naprzykrzali mu się swoimi świętami. Naprzykrzali mu się swoimi świętami. Uważali, że święta są najważniejsze. Nie Bóg, tylko święta. Najważniejsze przy składaniu ofiar jest co? Żeby dobrze upiec na ołtarzu zwierzę, bo później jak go będziemy jeść, to będzie niesmaczne. Izraelici niektóre tylko ofiary w całości palili. Całopalna ofiara w całości była spalona. Za grzech ofiara była w całości spalona. Reszta ofiar to była ładnie upieczona albo ugotowana, zależy od ofiary. Ładnie upieczona albo ugotowana i przez Izraelitów zjedzona. Więc składanie ofiar to była radość. I najważniejsze przy składaniu ofiar było dobrze upiec pieczeń. No wyobraźcie taki sobie udziec barani. Pięknie upieczony na ogniu. No wyobrażacie sobie? No cudowne są te ofiary. No wspaniałe. Człowiek poje sobie porządnie. Naprawdę dowoli takie mięsko porządnie, dobrze przyprawione gorzkimi ziołami, bo oni tak przyprawiali. Wiecie, jaki to smak? No już ślinka leci, prawda? Te ofiary są naprawdę wspaniałe. A nieraz to tak król właśnie dawał 1000 baranów i 500 wołów i to wszystko składali i cieszyli się, że nowa świątynia stanęła, że została wybudowana i się cieszyli. Czyż nie byłoby w waszym sercu radość, gdybyście przyszli i tam wszystko przygotowane. Ofiary już upieczone pięknie. Zapach się roznosi na całą okolicę. Nie przyszlibyście, nie cieszyliście, że taka świątynia wspaniała została wybudowana? A w ofiarach przecież nie najważniejsze jest mięsko, które jemy, prawda? Jeśli chodzi o nasze służenie Bogu i to, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do naszego serca, to najważniejsze w tym nie jest błogosławieństwo nasze, tylko Królestwo Boże, Bóg, Król. On jest najważniejszy. A więc przesuńmy ten ciężar znaczenia. Przesuńmy tą wartość, przewartościujmy rzeczy. Bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że to nasze życie na tej ziemi jest wspaniałe, jest cudowne, jest jak składanie ofiar z wszystkimi tymi pięknie upieczonymi mięskami. To jest nasze życie na ziemi. Jest to błogosławieństwo. Ale jeśli twardo po tej ziemi stąpamy i nie myślimy o tym, że Królestwo Boże jest ważniejsze, że Bóg jest ważniejszy, to się ockniemy naprawdę w takim nieciekawym stanie. Jak to niektórzy mówią, że z ręką można się ocknąć gdzieś. Nie będę mówił gdzie. Ale pamiętajmy o tym, że może być wielkie zdziwienie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, aby swój Kościół z tej ziemi zabrać. Może być wielkie zdziwienie. A kiedyś jeden brat głoszący słowo powiedział, że największe zdziwienie, jakie przeżyjesz w twoim istnieniu, to kiedy staniesz przed Bogiem, przed tronem Jego majestatu i w Jego królestwie zobaczysz siebie. To będzie największa radość, największe zdziwienie, jeśli siebie tam zobaczysz. Dlatego żyj tak, żeby siebie tam zobaczyć. Bo to jest niezwykle ważne. Oby Bóg nie dopuścił, żeby ktokolwiek z nas patrzył zupełnie z innego miejsca na to, że inni tam są. Żebyśmy sami też tam byli. A to jest ważne, żebyśmy nie stąpali twardo po tej ziemi. Niektórzy mówią, że twardo trzeba stąpać po ziemi. A na ziemi są węże i skorpiony. Więc stawaj twardo wtedy. Kiedy węże i skorpiony są, to stawaj twardo. Bo twoje królestwo nie jest tutaj. My mamy w okręgach niebieskich siedzieć. I z perspektywy nieba patrzeć na wszystkie ziemskie rzeczy. I to jest naprawdę ważne. Niech was Bóg błogosławi. I niech was napełni Duchem Świętym, abyście nie zostali uwiedzeni obłudą kłamców, oszustów, ale słyszeli naprawdę Boże Słowo i byli wybawionymi ludźmi. Niech was Pan błogosławi, niech was prowadzi. Amen.